Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Papież spotkał się ze zwierzchnikiem ukraińskich grekokatolików, arcybiskupem Szewczukiem oraz biskupami Timoru Wschodniego. Kościelna debata o rozwodnikach jest prowadzona w błędnej perspektywie, ostrzega kardynał Caffara, krytycznie oceniając propozycję kardynała Caspera. 17 marca zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Na prywatnej audiencji Ojciec Święty przyjął kijowsko-halickiego arcybiskupa większego Światosława Szewczuka, który chciał podzielić się z Franciszkiem niepokojem o los swej ojczyzny i opowiedzieć o sytuacji współwyznawców coraz otwarciej nękanych na terenie Krymu przez prorosyjskich separatystów. Zasiew Jezusowej Dobrej Nowiny, zapoczątkowany na terenach Timoru Wschodniego przed blisko 500 laty, był owocny w narodzie, który odważnie głosi dziś swą katolickość. Podkreślił to papież, spotykając się z przybyłymi z wizytą ad limina apostolorum biskupami tego kraju. Przewodniczącego episkopatu, biskupa Basilio do Nascimento, zapytaliśmy, co jest największym wyzwaniem tamtejszego kościoła.
Zasadniczym problemem jest formacja. 97% ludności kraju to katolicy w znaczeniu, że są ochrzczeni. Jednak w edukacji do wiary mają oni wiele braków. Jest to także skutkiem wojny, brakuje nam struktur, także dzisiaj również poziom formacji duchowieństwa jest niewystarczający. Do tego potrzebujemy pomocy kościołów z innych krajów. Jak dotąd prosiliśmy o nią Kościół portugalski, a w tym roku pospieszył z nią również Kościół Brazylii. Brazylijska konferencja episkopatu przysłała nam profesorów, by formować wykładowców seminarium. Naszą największą troską jest dziś formacja na wszystkich szczeblach.
Kościelna debata o rozwodnikach i dopuszczaniu ich do sakramentów schodzi na złą drogę. Przypomina ona kazuistykę, którą stosowali wobec Jezusa faryzeusze. Uważa kardynał Carlo Caffara, pierwszy i wieloletni przewodniczący Papieskiego Instytutu imienia Jana Pawła II dla studiów nad małżeństwem i rodziną. W ten sposób odniósł się on do publicznych wypowiedzi kardynała Waltera Caspera, który postuluje dopuszczanie rozwodników żyjących w związkach niesakramentalnych do sakramentów po przebyciu odpowiedniej pokuty.
Jest to właśnie ta perspektywa, w której Jezus nie chciał rozpatrywać małżeństwa. Jezus nie konfrontuje osoby z normą, ale z prawdą, którą Ojciec wpisał na początku w nasze serce. Jeśli nie wyjdzie się z tej logiki, którą proponują faryzeusze, to w sposób nieunikniony staje się wobec dylematu człowiek czy prawo moralne, albo, albo. Wyjaśnia to Jan Paweł II w Familiaris Consortio i bardzo mnie dziwi, że w całej tej debacie przemilcza się nauczanie Jana Pawła II. Ten wielki papież poświęcił ludzkiej miłości 134 katechezy. Jako naoczny świadek mogę zapewnić, że problem rozwodników żyjących w związkach niesakramentalnych był przez Jana Pawła II rozważany z wielką uwagą i bardzo głęboko. Papież brał pod uwagę różne sytuacje. Problem leży gdzie indziej. Czy przez ostatnie lata rzeczywiście głosiliśmy Ewangelię małżeństwa? A może raczej zadowalaliśmy się odrobiną psychologii i odrobiną Biblii?
Kardynał Caffara już w ubiegłą sobotę udzielił obszernego wywiadu włoskiemu dziennikowi Il Folio. Zauważył on, że w hipotezie kardynała Caspera przemilcza się podstawowe pytanie dotyczące pierwszego małżeństwa. Jeśli Kościół dopuściłby po pokucie rozwodników do sakramentów, to tym samym legitymizowałby drugi związek. Ale co z pierwszym małżeństwem? Papieże zawsze nauczali, że nie mają władzy nad ważnie zawartym małżeństwem. Bigamia zaś jest sprzeczna z nauczaniem Pisma Świętego. Okazałoby się, że Kościół w pewnych sytuacjach dopuszcza pozamałżeńskie pożycie seksualne. A jeśli tak, to dlaczego nie rozciągnąć tego na wolne związki czy pary homoseksualne? W tym kontekście kardynał Caffara podkreśla, że fałszywe są zatem zapewnienia, że nauczanie Kościoła pozostanie niezmienione. Wśród wiernych szerzy się bowiem przekonanie, że nie istnieje bezwarunkowa nierozerwalność małżeństwa.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. 17 marca w kościele w liturgii wspomina się świętego Patryka. Szczególnie w Irlandii czczony jest urodzony w IV wieku misjonarz. O jego życiu, prowadzonej przez niego ewangelizacji oraz o początkach kościoła na Zielonej Wyspie z księdzem Grzegorzem Kadziochem, rektorem opolskiego seminarium, rozmawia Hanna Honisz z Radia Plus Opole. Przed mikrofonem Jacek Domański, zapraszam na nasz magazyn.
Szczęść Boże, Hanna Honisz. Moim gościem jest ksiądz prałat Grzegorz Kadzioch, doktor prawa kanonicznego i rektor Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu.
Szczęść Boże.
Dlaczego święty Patryk został patronem Irlandii?
Święty Patryk u początków kościoła w Irlandii był tą osobą, która bardzo aktywnie rozpoczęła działalność misyjną w Irlandii. Co prawda, chrześcijaństwo rzeczywiście było już obecnym poprzez innych misjonarzy, chociażby przez Paladiusza wysłanego przez papieża Celestyna I, ale Irlandczycy twierdzą, że właśnie takim pierwszym wielkim misjonarzem Irlandii był właśnie święty Patryk. Chrześcijaństwo wcześniej przenikało także przez różnego rodzaju wyprawy pirackie, poprzez, można by powiedzieć, zwykłych, prostych ludzi, ale tym, który zaczął misjonować Irlandię i to tak bardzo gruntownie, to był właśnie święty Patryk.
Co wiemy o jego życiu?
Święty Patryk zostawił nam wyznania. One trochę podobne są do wyznań świętego Augustyna, ale bardziej ubogie. I właśnie z tych wyznań świętego Patryka, zapisanych przez niego samego, parę takich faktów możemy z jego życia tam odnaleźć i odkryć. W ogóle ciekawą jest historia, jak dostał się do Irlandii jako misjonarz, dlatego że pochodził z Brytanii, pochodził z rodziny chrześcijańskiej, dlatego że jego ojciec był diakonem, mama była chrześcijanką. Mając, jak sam wspomina, 16 lat, znał prawdy wiary, natomiast nie był głęboko wierzącym. Został porwany przez piratów do właśnie Irlandii. Tam przez 6 lat, jak sam wspomina, musiał pracować po prostu jako pasterz, kupiony przez jednego z właścicieli tam ziemskich. I ten czas był czasem swoistych rekolekcji dla Patryka. Przez te 6 lat rzeczywiście, jak mówi, dokonała się w nim bardzo głęboka wewnętrzna przemiana. Patryk z Irlandii musiał uciekać, musiał przejść pieszo 200 mil, aby dotrzeć na statek, który miał go przewieźć do Galii i dopiero za drugim razem udało mu się Irlandię opuścić. Gdy opuścił Irlandię, tam poznał życie klasztorne i zakonne w Galii, czyli w dzisiejszej Francji. I tam też otrzymał bardzo staranne wykształcenie w Auxerre pod okiem świętego Germana, a najpierw jeszcze na wyspach Lerins, gdzie były dość duże wpływy nawet mnichów egipskich. Święty Patryk po otrzymaniu tak gruntownego wykształcenia, zarówno jeśli chodzi o praktyki życia duchowego, jak i Pismo Święte, został jakby zainspirowany przez świętego Germana do tego, by misjonować. Jak pisze w swoich wyznaniach, takim decydującym momentem był sen. Pewnej nocy śniło mu się, że właśnie Irlandczycy, ci, od których uciekł, wzywają go, piszą do niego listy i proszą, by po prostu wrócił z powrotem do Irlandii. To było takim wewnętrznym jego pragnieniem i przekonaniem, że skoro oni wołają, to powinien właśnie tam wrócić. I w roku dokładnie 432, rok po misji Paladiusza, wysłanego przez papieża Celestyna I, udaje się do Irlandii.
Jakie problemy tam napotkał, z czym musiał się zmierzyć i jak głosił Chrystusa?
Patryk dobrze znał strukturę życia w Irlandii, trochę też na pewno mentalność, bo 6 lat tam przebywał. Na pewno spotkał się też z druidami i filidami, tymi wiodącymi grupami mędrców, magów, którzy nadawali ton życiu w Irlandii, ale on bardzo mocno zwrócił uwagę na to, że jeżeli chce chrystianizować, to musi zacząć od władców. Króla Irlandii, od tych królów takich prowincjalnych, którzy byli zależni od niego. No i właśnie świętemu Patrykowi, nie Paladiuszowi, ale świętemu Patrykowi udało się wniknąć w tę strukturę kultury życia. Oczywiście druidzi byli przeciwni temu, dlatego że to burzyło ich dawny porządek, natomiast druga grupa filidzi, czyli ci, którzy zajmowali się przekazem ustnym całej tradycji, jakby dali się świętemu Patrykowi pociągnąć i oni też stanowili grupy misjonarzy, które potem pomagały świętemu Patrykowi w ewangelizowaniu właśnie Irlandii. On ją przemierzył w przeciągu 30 lat całą. Ostatecznie jego grup znajduje się w Armagh, to jest dzisiaj Irlandia Północna, ale przemierzył ją rzeczywiście całą i zaczynał właśnie od dworów. Jego bardzo staranne wykształcenie pomogło mu w tym, by oprzeć tą swoją ewangelizację przede wszystkim o klasztory. Ustanawiał biskupów i oni rzeczywiście zajmowali się chrystianizacją czy ewangelizacją. Zakładał bardzo dużo klasztorów. I ten początek, który on dał tam w Irlandii, spowodował potem, można by powiedzieć, taki ogromny boom powstawania klasztorów w Irlandii, które prowadziły bardzo ascetyczne życie, ale bardzo prawe, w oparciu o Pismo Święte i właśnie mnisi ewangelizowali poprzez wyjście do świata, poprzez wyjście do tych ludzi, których mieli wokół swoich klasztorów.
Świętym Patrykiem kojarzy nam się kończyna. Czy to jest tylko symbol Irlandii, czy ma jakieś jeszcze głębsze znaczenie?
Irlandia bardzo często jest nazywana Zieloną Wyspą i tak jest. Struktura Irlandii jest taka, że rzeczywiście tam ta kończyna jest bardzo popularną rośliną, natomiast Święty Patryk wykorzystał ją, przynajmniej taki jest przekaz, do wytłumaczenia Irlandczykom tajemnicy Trójcy Przenajświętszej, jednego Boga w trzech osobach, na podstawie właśnie tej trójlistnej kończyny szamrok.
Święty Patryk zakładał kolejne klasztory. Co oprócz spowiedzi usznej zawdzięczamy mnichom iroszkockim?
Może zacząłbym właśnie od tej praktyki spowiedzi usznej, dlatego że starożytność chrześcijańska pamiętała spowiedź w formie, iż przed biskupem trzeba było wyznawać grzechy, natomiast mnisi iroszkoccy wprowadzili spowiedź uszną, czyli taką, jaką my praktykujemy dzisiaj, czyli jest kapłan i jest penitent. Bardzo mocno rozwinęli praktykę pokutną związaną właśnie ze spowiedzią, prowadzili tak zwane libri penitentiales, księgi pokutne, w których były wyszczególnione kary czy pokuty za poszczególne grzechy czy za poszczególne przewinienia. I szczerze powiedziawszy, od mnichów iroszkockich wzięła się też praktyka odpustu. Odpust to dzisiaj jest darowanie nam kar doczesnych, natomiast mnisi iroszkoccy w tych swoich libri penitentiales mieli zapisane na przykład pokuty, które miały trwać po 100 dni, po 200 dni, po 300 dni. Jeżeli w krótszym czasie wypadała Wielkanoc, oni jednali tego penitenta, dopuszczając go do komunii wielkanocnej właśnie poprzez odpust, czyli darowanie tej reszty pokuty, którą ktoś miał do odbycia. Także oni są też twórcami idei odpustu, choć dzisiaj go rozumiemy trochę inaczej. Natomiast oprócz spowiedzi tej usznej, mnichom iroszkockim zawdzięczamy bardzo wiele poprzez założenie swoich klasztorów, poprzez praktykowanie życia. Oni się bardzo szybko i prężnie rozwijali. Jeżeli ktoś zgłaszał się do klasztoru, to oczywiście zaczynał od prozaicznej nauki czytania i pisania, ale mnisi iroszkoccy fundowali swoim nowicjuszom, a później mnichom takie bardzo gruntowne studium języka łacińskiego, Pisma Świętego, liturgii. Zajmowali się też różnego rodzaju malarstwem, muzyką, kaligrafią, a także różnego rodzaju pracami takimi artystycznymi, kowalstwem, rzeźbą. Także ten dorobek kunsztu artystycznego, który inicjowali w swoich klasztorach, potem bardzo był przydatny w czasie ich ekspansji na całą Europę. Szczerze powiedziawszy, to oni przechowali wszystkie dzieła starożytności Horacego, Owidiusza, Homera. Uczyli swoich adeptów, dlatego że także filidzi czy druidzi uczyli się bardzo wielu tekstów na pamięć. To właśnie mnisi iroszkoccy w ten sam sposób uczyli swoich mnichów zapamiętania bardzo wielu dzieł po to, by potem móc w ewangelizowaniu z tego dobra korzystać. Misi roszkoccy zasadniczo nie żyli dla siebie. Zrodziła się u nich tak zwana idea białego męczeństwa, czyli po bardzo gruntownym wykształceniu nie pozostawali w klasztorach, ale z powrotem wracali przez morze na kontynent. I wieki VI, VII były ogromną ekspansją właśnie mnichów i roszkockich z powrotem do Europy. Kiedy Europa po upadku Cesarstwa Rzymskiego chyliła się ku upadkowi albo powiedzmy przechodziła kryzys, mnisi i roszkoccy jakby na nowo zaszczepili tego ducha chrześcijańskiego w całej niemalże Europie. Także ich ekspansja była ogromną przez całą Galię, przez wszystkie plemiona Alemanów, poprzez Szwajcarię, na przykład St. Gallen, to jest założone przez świętego Gala, klasztor Irlandczyka, aż do Włoch, aż do Bobbio, święty Kolumban. Jego pisma, które przetrwały do dnia dzisiejszego, przywędrował właśnie z Irlandii. Mnisi roszkoccy dotarli także na tereny ziem słowiańskich. Na przykład miejscowość Brenna w Beskidach jest także pochodzenia celtyckiego. Mówią, że mnisi roszkoccy dotarli niemalże aż do Kijowa, także ta ekspansja była ogromną, ale z jednej strony oni przechowali ten cały dorobek starożytności chrześcijańskiej, potem zwrócili to Europie w postaci swojej mądrości, ale też tego wszystkiego, co skarbem chrześcijaństwa tam w Irlandii było. Na przykład wspomnienia świętego Brendana, tak zwana książeczka Navigatio Sancti Brendani, opisuje tereny, a można by powiedzieć Ameryki. Prawdopodobnie mnisi roszkoccy, którzy wyruszali na morze w tej myśli, zamyśle, idei białego męczeństwa, wyrzucali wiosła. Tam rzeczywiście od Irlandii biegnie ciepły prąd aż po Amerykę i opisy, które znajdują się na przykład w tych wspomnieniach świętego Brendana, odpowiadają tym, które później za kilka wieków odkrył Kolumb. Jest możliwe, że mnisi roszkoccy byli pierwszymi odkrywcami Ameryki.
Czy coś przetrwało do dziś z pierwszych wieków chrześcijaństwa w Irlandii?
Na pewno parę ruin klasztorów, bardzo charakterystyczny irlandzki krzyż, ale z takiego dziedzictwa duchowego myślę bardzo wiele. Nie tylko ta uszna spowiedź, ale też bardzo piękna poezja irlandzka od początku średniowiecza, chwaląca dzieło natury, piękno natury Pana Boga. I po dzień dzisiejszy możemy znaleźć przynajmniej kilka czy kilkanaście bardzo przepięknych utworów irlandzkich z tamtego czasu. Przetrwał także do naszych czasów język irlandzki, przynajmniej jeden z nich, Gaelic, którym niektóre osoby jeszcze posługują się. Gdy błogosławiony papież Jan Paweł II pierwszy raz był w Irlandii, to właśnie został powitany w języku Gaelic, nie po angielsku, ale w języku Gaelic. No i oczywiście dorobkiem życia klasztornego były też różne dobra, jak sery czy whisky.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był ksiądz prałat Grzegorz Kadzioch, rektor Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu i doktor prawa kanonicznego.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Szczęść Boże, Hanna Honisz.
Audycję przygotowało Radio Plus Opole. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.